Festiwal Górski w Lądku-Zdroju od ponad 30 lat gromadzi najważniejsze nazwiska polskiego i światowego himalaizmu. Ze mną jest Leszek Cichy, himalaista, a także m.in. autor pierwszego polskiego zimowego wejścia na Mount Everest. Dzień dobry.
Dzień dobry. No tak, 17 lutego 1980 roku razem z Krzysiem Wielickim.
I było to nie tylko pierwsze polskie zimowe wejście, ale i pierwsze zimowe wejście na świecie. Jak pan wspomina ten moment?
Nawet więcej, bo to było pierwsze zimowe wejście w ogóle na ośmiotysięcznik. Tak? Także to, że akurat WS, to żeśmy dziennikarze, jakśmy przed wyjazdem mieli jakieś konferencje, to Andrzeja Zawady, kierownika wyprawy, pytali: panie Andrzeju, pierwsza zimowa wyprawa w Himalaje, dlaczego od razu Mount Everest? No ja tutaj zawsze próbuję naśladować swój głos Andrzeja, mówię, i Andrzej mówi tak: no wie pan, panie dziennikarzu, szansa wejścia zimą na Everest jest minimalna, ale jak nie wejdziemy, to przynajmniej wszyscy wiedzą, że to był Mount Everest, prawda? Także to było ładne uzasadnienie.
Wspomniany przez pana Andrzej Zawada to też patron tego festiwalu. Jak pan wspomina współpracę z nim?
No Andrzej był po prostu osobowością, tak? Przeuroczy, dowcipny, sypiący tysiącami anegdotek o swoich przeróżnych wyjazdach, nie tylko w góry, ale też jakieś takie naukowe po całym świecie, do Wietnamu, gdzieś tam w Afryce i tak dalej. Płynął statkiem prawie dookoła świata jako naukowiec, więc... A z drugiej strony taki trochę bałaganiarz na końcu. Ja pamiętam, on był mistrzem anegdot. Pamiętam, jak on potrafił zgromadzoną, nawet niby tylko powiedziałby mnie coś nowego, ale się coraz więcej osób wokół ustawiało i Andrzej wtedy już był w swoim żywiole. Zaczynał jakąś anegdotkę, dochodził, powiedzmy, a tutaj tam o kimś, no powiedzmy, a tutaj Szafirski jesio. Ach, to o nim opowiem coś innego. Ale patrzył na kogoś, co najbliżej niego, mówił: zapamiętaj, tą pierwszą skończyłem w tym momencie. Przechodził do drugiej i czasem dochodził do czwartej anegdoty i potem kończył czwartą, gdzie skończyłem trzecią. Mówiono mu, kończył trzecią i dochodził z powrotem do tej swojej pierwszej wyjściowej. Więc naprawdę robił to absolutnie z pełną świadomością i to było świetnie zagrane, ale to było tak naturalne, że to był cały Andrzej.
Zaczęliśmy od zdobycia przez pana i Krzysztofa Wielickiego Mount Everestu, ale powróćmy do początku. Skąd u pana wzięła się pasja do gór, a potem jak przerodziła się w pasję do alpinizmu i himalaizmu?
No to jest, ja myślę, tak jak z talentem, tak? Albo pasje się rodzą, albo nie. Nie wiadomo czasami dlaczego. Ja pamiętam pierwszy raz poza jakimś wyjazdem tam na jakieś kolonie, gdzieś tam w okolice Sudety, to pierwszy mój wyjazd to był na rok przed maturą z moim rodzonym bratem. Pojechaliśmy w Tatry na 3 dni i wtedy udało nam się wejść w absolutnie najbardziej turystyczną z turystycznych szlaków, czyli na Kopieniec Wielki, czyli to szczyt w Eglach, 1311 metrów. Ja stamtąd zobaczyłem te najwyższe góry Tatry, tak, tę najwyższą część Tatr Wysokich. I już po powrocie wiedziałem, że będę do biblioteki, wszystkie książki o górach zacząłem czytać. No jak tylko po roku zdałem maturę i byłem przyjęty na Politechnikę, no to od razu do klubu alpinistycznego. To był wtedy Akademicki Klub Alpinistyczny Politechniki Warszawskiej. Po roku zostałem prezesem tego filmu, w klubu zaczęliśmy organizować wyprawy i wiedziałem, że moje życie będzie się jednak toczyć wokół gór. Dlaczego to opowiadam? Bo mój rodzony brat, 2 lata młodszy, skończył Wydział Geografii. Od samego początku skończenia studiów pracuje szeroko pojęty PTTK. Teraz zarządza całym majątkiem PTTK. I w zasadzie to jego była przedostatni wyjazd w góry. Tak? Czyli jego nie dotknęła ta iskra Boża, żeby się zakochać w góry, a widocznie trafiło na mnie.
Którą wyprawę wspomina pan najmilej, najbardziej, która zapadła tak najbardziej w pamięć, najbliższa jest panu sercu?
Oj, to bardzo trudno wybór. Jednak jak tak patrzeć, to w końcu ja się wspinam ponad 50 lat już, tak? Bo mój pierwszy szczyt tatrzański wspinaczkowo to był Mnich zrobiony w grudniu w 69 roku. Więc tak na okrągło 57 lat temu, praktycznie za chwilę będzie, więc czasami ludzie tak długo nie żyją, tak? A ja jeszcze ciągle chodzę po górach, więc bardzo ciężko by było wybrać. Ja myślę, że korona Ziemi miała swój urok. Bo odwiedziło się wszystkie kontynenty, każdy to było swoiste przeżycie. ale też oczywiście wyprawa estowska pozostaje w takiej emocjonalnej pamięci. Bardzo dużo ludzi wprowadziłem w wyjazdach na Kilimandżaro, no jednak najwyższy szczyt Afryki. I muszę powiedzieć, że pytają mnie, czy to ci się nie znudziło. Nie, bo ja przekazywałem swoją wiedzę, ale też fascynację górami, a jednocześnie żywiłem się ich emocjami. Tak? Dla mnie to było któreś piąte, dziesiąte wejście do Uhuru-Peak, czyli najwyższy punkt w Afryce, a dla nich to była wyprawa życia, więc żywiłem się ich emocjami, ale przekazywałem też swoje. Więc ja myślę, że w pamięci pozostaje wszystko. Mam dobrą pamięć, opowiadam tysiące anegdotek, w związku z tym przypominam sobie przeróżne rzeczy i jak zacznie się ktoś na jakiś temat mówić, no to wtedy do głowy przychodzą wszystkie opowieści z tym związane.
Korona Ziemi, 7 kontynentów, w tym również najwyższy szczyt na Antarktydzie. I ja chciałam o tą wyprawę podpytać, czy ten szczyt, czy zdobywanie właśnie szczytu na Antarktydzie różni się czymś może od zdobywania szczytów w Himalajach czy w Andach?
Ceną, bo dostać się na Antarktydzie to do tej pory jest tylko jedna firma, która ma oficjalne zezwolenie, nie naukowcy, może turystów wprowadzić, znaczy przywozić na Antarktydę. I tak jak ja to chyba w 1998 roku, tą koronę zakończyłem tą Antarktydą, to wtedy kosztowało to 20 tysięcy dolarów. Normalnie 25, ale my, ponieważ był też uczestnikiem Marek Kamiński, który znał już tą firmę, bo jak swój dojście do bieguna robił, to w związku z tym pozwolono nam nie brać przewodnika miejscowego, znaczy miejscowego Amerykanina czy Kanadyjczyka, którego trzeba byłoby opłacić, tylko niejako przewodnikiem mógł zostać Marek Kamiński. Więc zamiast 25 płaciliśmy 20 tysięcy. Więc to było rzeczywiście trudne. Inna historia z tą wyprawą to jest taka, że oczywiście podpisaliśmy kontrakt, bo to taki, jak to kanadyjska, amerykańska firma, to wiadomo, co do punktu trzeba. No i trochę jak żeśmy byli już czekali w Punta Arenas na samolot na Antarktydę, to okazało się, że nie ma pogody tu, nie ma pogody tam. Potem pogoda pojawiła się w Punta Arenas, ale nie pojawiła się w Patriot Hills, gdzie się ląduje samolotem na Antarktydzie. Potem pogoda się tam zrobiła, ale ten pas lodu był ciągle zasypany śniegiem, to samolot nie mógł wylądować. I z przerażeniem, żeśmy przeczytali punkt 17, malutkimi literkami na odwrocie na samym dole, że jeżeli z powodu pogody, warunków atmosferycznych będzie niemożliwe wykonanie tej umowy, to nie zobowiązuje to firmy do zwrotu kosztów poniesionych. I 20 tysięcy dolarów poszłoby. No i na szczęście ostatniego dnia, kiedy mogliśmy polecieć, byli trzeźwi piloci, pogoda była w Punta Arenas, odśnieżył się pas na Patriot Hills i była pogoda. I w ten sposób się to udało. A sama wyjazd, no, Antarktyda robi wrażenie, bo to jest, tam nie ma nic wokół. Poza lodowcem, śniegiem, nunatakami, czyli tymi wystającymi skałami z lodowca. Nie ma, ponieważ Mont Wilson leży gdzieś, no, 1500 kilometrów od wybrzeża. Więc tam nie ma pingwinów, nie ma ptaków, nie ma nawet żadnych gnolonów ani roślin. Jest bardzo czyste powietrze i to jest miejsce, gdzie najwięksi alergicy odzyskują nagle powonienie, prawda? Więc to jest niesamowite. A poza tym niesamowicie w tym powietrzu rozchodzi się zapach. Więc ponieważ Marek Kamiński tam, my żeśmy przelecieli samolotem, ten ostatni odcinek z Patriot Hills do bazy pod Mont Winsonem. Marek w ciągu 5 dni przeszedł piechotą. Miał taką swoją ulubioną czapeczkę polarową, której nigdy nie prał. No więc powiedziałbym, mówię szczerze, że najpierw żeśmy go poczuli, mimo że to było jeszcze kilkaset metrów, a dopiero potem zobaczyli.
A widoki robiły wrażenie?
Ja myślę, że raczej większe wrażenie była świadomość, że jesteśmy na 80 stopniu szerokości południowej, bliżej bieguna niż kiedykolwiek mogliśmy być. To jeszcze 1000 kilometrów. Ale pustka wokół. Ja myślę, że większe wrażenie zrobiła potem też z Markiem Kamińskim najwyższy szczyt poza północnym kołem podbiegunowym na Grenlandii. Bo tam jak gdyby się już miało świadomość tego odczucia. Tam na Antarktydzie byliśmy latem, ale także było bez przerw widno. Natomiast na Grenlandii mieliśmy ten moment, kiedy słońce zachodziło, ale jeszcze na chwilę tylko. I potem był ten piękny taki mid-night sun, czyli góry złociły się na żółto, na pomarańczowo, w pięknym zachodzącym na chwilkę słońcu.
Wspina się pan od wielu lat i bardzo wielu lat i wiele pan też widział, przeżył. Jak zmienił się himalaizm od początku pana kariery?
Całkowicie, całkowicie. My mieliśmy jeszcze świadomość tej eksploracji, tak? Jak byłem na swojej pierwszej wyprawie w 1974 roku na Shispare, to jest tak jak gdyby Karakorum, tylko nie skręca się na Baltoro, tylko wzdłuż Indusu jeszcze do Gilgit trzeba dojechać i za Gilgit blisko granicy z Chinami. Piękny szczyt, niezdobyty, 7611 metrów. Udało nam się wejść, byłem na wierzchołku, miałem wtedy 23 lata, niecałe nawet. Więc jak tam mówiono, że tu w tych rejonach na Baltoro, sąsiednim wierzchołku, byli Niemcy tam chyba ze 2 lata temu, ale przed Niemcami to chyba tylko wojsko Aleksandra Wielkiego tu było, tak? Także było jeszcze to, ten element odkrywczy. No obecnie wszystkie, szczególnie ośmiotysięczniki, ich kolektowanie powodowało, że wszystkie one są już zapoęczowane, jak jest wyjazd przez szerpów, przez agencje, zapoęczowane od samego dołu do samego wierzchołka. Co oczywiście jak gdyby, no, my to nazywamy chodziarze himalajscy, tak? Tam trzeba tylko, potrzeba jest umiejętności wpięcia się w linę i idzie się z liną. Oczywiście nie negując, oni muszą mieć odpowiednią ilość. Na szczęście nikt nikogo jeszcze nie wnosi na wierzchołek. I muszą odpowiednią mieć motywację, żeby nie zawrócić, odpowiednią kondycję. Na koniec trochę szczęścia, żeby nie udało się nie tylko wejść, ale i zejść w całości. Więc ja nie neguję tego, ale himalajzm jako taki, ten odkrywczy, odkrywanie nieznanych zakątków. My, jadąc na jakąś wyprawę, na K2 w 1976 roku, robiąc nową drogę, wiedzieliśmy, że od tego miejsca, od tego momentu nikogo przed nami nie było. Nikogo. Jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, to znaczy, że tu ostatnim był Pan Bóg, który stworzył tą grań, tak? A potem tylko my. Więc tego wrażenia takiego nieznanego świata teraz już nie ma. Ja mogę tylko się cieszyć, nie ubolewać, bo rozumiem, że świat się zmienia, ale ja mogę tylko się cieszyć, że nam nasze pokolenie jeszcze potrafiło tego, miało czas tego doświadczyć.
Ale też wtedy było czymś zorganizowanie takiej wyprawy w Himalaje chociażby. Czy dziś himalajści również stają przed takimi wyzwaniami organizacji wypraw, czy to wygląda już inaczej?
Całkowicie inaczej. Znaczy, zarówno w Nepalu, jak i w Pakistanie, jak i na Konkagule, na McKinleyu, wszędzie, gdzie to jest większe zainteresowanie, po prostu wykształciły, przygotowały się, powstały agencje. Jadąc nawet na K2, na długi szczyt ziemi, i nie jedzie się z 8 tonami bagażu, tak? Wynajmuje się agencję, która zapewnia załatwienie wszystkich formalności w Islamabadzie, zorganizowanie karawany, wyposażenie namiotów na karawanę i jedzenie, agencja, dojście do bazy. Namioty są też agencyjne. Kucharz, który tam gotuje, też jest agencyjna. W związku z tym, co się wywozi? Tylko namioty szturmowe i jedzenie, które używamy poza bazą, wyżej niż poza bazą, znaczy w górnych namiotach. W związku z tym, wyjazd na Kilimandżaro obecnie to jest tak naprawdę ładunek 60 kg na osobę. Nie żaden samochód, który jedzie tam miesiąc czy 6 tygodni, tylko po prostu wsiada się do samolotu, płaca się 2 ładunki nadbagażowe i swoje 23 kg i za chwilę możemy być w bazie pod K2 czy pod EWS.
To jeszcze powróćmy do szczytów, które pan zdobył. Pierwszy Polak, który skompletował koronę Ziemi przed 99 rokiem. No więc skoro już tyle szczytów, jak i więcej ma pan w swojej kolekcji, czy jest jeszcze jakieś być może marzenie górskie czekające na zrealizowanie?
Ja może mam pewną zaletę czy przywarę, że jeżeli się już znajduję w jakimś miejscu, to szukam, gdzie tu jest ten najwyższy punkt. No i tak już jako anegdotę opowiadam. Mam koleżankę, no, która kupiła działkę tam na okolicach za Suwałkami jeszcze i okazało się, że w okolicy jest najwyższy szczyt, tam 309 metrów chyba, bo Wieżyca to jest najwyższy szczyt tej części Pomorza Zachodniego, a tu jest najwyższy szczyt. Już nawet nie pamiętam nazwy. I ona mówi, słuchaj Leszek, wiem, że ten, o, też godetka, że ten szczyt tu jest gdzieś w okolicy, ale już kilka razy próbowałam, on jest tak, że nie można go znaleźć. No i musieliśmy go zidentyfikować. Przydziała się przez chaszcze i okazało się, ten szczyt też się udało zidentyfikować i zdobyć. Więc ja ciągle jeszcze mam coś przed sobą. Pisałem wstęp do takiej książki, albumu wydanego przez Express Map, Góry Świata. Znaczy wydali wcześniej Góry Polski, potem Góry tam Europy i potem Góry Świata. I pisałem tam wstęp. No i muszę powiedzieć, że podobał mi się ten wstęp, który napisałem, do dzisiaj mi się podoba, bo końcowa konkluzja była taka, że wydawało mi się, że ja już byłem wszędzie, ale czytając ten album i oglądając, okazuje się, że nie byłem jeszcze nigdzie. Także szczytów, czy tam pasm górskich wymienionych było ponad 100 i okazało się, że większość w ogóle nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. Czyli jeszcze jest coś do pokonania.
To życzymy powodzenia w realizacji i w pokonywaniu tych kolejnych szczytów. Przypomnę, z nami był Leszek Cichy, wybitny himalaista i między innymi autor zimowego wejścia, pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.